zastanawiać nad tym, czy pycha jest grzechem poważnym. Ten problem rozgryzałem teraz specjalnie na tę okoliczność, mimo że już wcześniej nieraz na ten temat, na przykład rozmyślałem, głosiłem, to stwierdziłem, że to jest grzech arcypoważny. I sami stwierdzicie, zobaczycie to za chwilę. Otwórzmy najpierw Ewangelię według Marka, rozdział 7. Ewangelia według Marka, rozdział 7, stronica 1077. I tam czytamy od wiersza 21. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, szateczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. I przyjrzyjmy się, jak straszne rzeczy mieszkają w naszych sercach, w sercu człowieka. Kiedyś mówiliśmy o głupocie. Jakże ona ma różne postacie, prawda? Głupota o głupocie nie jest równa. Ale zawsze to jest ten sam rodzaj grzechu, głupota. Pycha. Czym właśnie jest pycha? Akurat otrzymałem ostatnio czasopismo ze Stanów Zjednoczonych, pewnej szkoły biblijnej, uczelni. I tam właśnie był skrót wykładu, kazania brata Garego Stephens. I tytuł: jak rozpoznać sidła pychy? Przeczytałem ze słownikiem pierwszy raz, potem drugi raz, a za trzecim razem już mazakiem zaznaczyłem poszczególne punkty. I te punkty wypisałem. I pozwólcie, że je teraz odczytam, dobrze? Po pierwsze, pycha sprawia, że czujemy się jak ktoś szczególny, unikalny, ważniejszy od innych członków ciała Chrystusa. A więc ta unikalność. Jesteśmy ważniejsi od innych. Jeżeli jesteśmy ważni wśród ważnych, to co innego. A jeżeli jestem ważniejszy od ważnych, to już coś niewłaściwego. Po drugie, pycha sprawia, że koncentrujemy się na swoich prawach zamiast na swojej odpowiedzialności. A więc pycha powoduje, i się domagamy, by nasze prawa, uprawnienia były realizowane, a tymczasem zapominamy o tym, czego od nas się wymaga, co my mamy zrobić. Pycha sprawia, po trzecie, że serce staje się coraz to twardsze, a więc pojawia się nieczułość na potrzeby innych ludzi. Taki bardzo subtelny przejaw, znak tego twardnienia serca jest to, gdy powstrzymujemy się na przyjmowanie oznak miłości innych ludzi. Ktoś nam okazuje, a my jakoś tak się zamykamy i nie chcemy tego przyjąć. Po czwarte, pycha sprawia brak przebaczenia, że jakoś tak opornie komuś chcemy przebaczyć. Po piąte, pycha jest przyczyną użalania się nad sobą. Tu każdą rzecz można byłoby rozbudowywać, rozwijać, ale ja bym wtedy nie zdążył, czy wtedy by była potrzeba godziny, o co najmniej na te punkty, a jest ich 30. A mam dzisiaj 3 części. To jest dopiero pierwsza część. Po szóste, pycha rodzi obawy przed ludźmi. Lęki przed innymi ludźmi. Dlaczego? Bo się koncentrujemy bardziej na sobie, a nie na Bogu, który panuje nad każdą sytuacją. I właśnie to koncentrowanie się na sobie sprawia, że się potem ludzi boimy. Brak ufności, brak zaufania, co stało się też i w sadzie Eden. Lęk pojawił się w wyniku właśnie utraty zaufania do Boga. Po siódme, pycha tworzy ducha odpornego na uczenie się od innych ludzi. Wiemy, że dobrze jest uczyć się od innych ludzi rzeczy dobrych, a też na ich błędach uczyć się unikania błędu we własnym życiu. No ale gdy pycha się w nas zagnieździ, a każdy z nas pychę ma, gdy się zagnieździ, ona nas uodparnia na uczenie się od innych ludzi i to wtedy nie jest dobre. Po ósme, pycha przedkłada interes własny nad potrzeby innych ludzi. Dziewiąte, pycha nie przyznaje się do błędów. A więc chętnie siebie usprawiedliwiamy, a innych oskarżamy. To już tak było od sadu Eden, prawda? To Adam powiedział, kobieta, którą tyś mi dał. Ewa znów, to wąż, domyśle, którego się stworzył. A więc zawsze widzimy błędy innych, a swoje to tak rzadziutko i dopiero gdzieś na końcu. Z tym, że się do nich nie przyznamy, tylko pomyślimy tak delikatnie nad tymi błędami swoimi. Dziesiąte. Pycha prowadzi do sknerstwa. Jedenaste. Pycha tworzy humor, ale humor sarkastyczny. Bo dobry humor buduje. W Biblii też jest napisane, że Bóg się śmieje. Dobry humor jest taki orzeźwiający, a humor sarkastyczny, ironiczny poniża inną osobę i właśnie kosztem tej osoby się wtedy wywyższamy. Dwunaste. Pycha prowadzi do zaufania własnemu zrozumieniu. I wtedy, gdy ufamy sobie, własnemu rozumieniu, to jesteśmy odporni na przyjęcie tego, co Bóg mówi. Trzynaste. Pycha rodzi ducha niezależności i braku podporządkowania. Czternaste. Pycha sprawia brak cierpliwości wobec innych ludzi. Jeżeli ktoś nie jest cierpliwy, nie ma nerwów do innych ludzi, to niech sprawdzi, co mu te nerwy rozstraja. Nie człowiek, nie inni ludzie, lecz jego własna pycha. Piętnaste. Pycha rodzi reakcje pełne osądzania, potępiania i krytycyzmu, oczywiście wobec innych ludzi. Szesnaste. Pycha rodzi niezadowolenie i zgorzknienie. Pycha, czy też człowiek, który powodowany jest pychą, ma odczucie, domaga się, by go prosić o zrobienie tego, do czego jest zdolny, do czego jest powołany i co mógłby robić tak normalnie. Ale on jakoś tak domaga się. Nie poprosili mnie, więc ja tego nie zrobię, nie załatwię, chociaż wszyscy wiedzieli, że to normalne, że on to zrobi. Czemuż ten człowiek się tego domaga, żeby go prosić? Mimo, że powinien to zrobić, bo wiadomo, że właśnie on to potrafi zrobić, a inni nie bardzo. Bo w ten sposób ta pycha chce, ten człowiek zarozumiały chce zwrócić na siebie uwagę. A więc chce być ważny po prostu. Osiemnaste. Pycha, czy człowiek nią powodowany, przeprasza, zanim zacznie coś robić. A więc taka osoba tłumaczy swoją postawę, postawę takiego przepraszania, że właściwie to ja bym tego nie chciał robić, ja właściwie tu nie powinienem stać na kazalnicy, no ale jeśli już, to i ta skromność właściwie z pychą. Niby on nie chce odbierać chwały Duchowi Świętemu, Bogu, a właściwie to powinien zamknąć się. Po angielsku było shut out, tak? Shut up. A więc zamilknąć i robić to, czego się od niego oczekuje. A to takie tłumaczenie, przepraszanie, to właściwie takie krygowanie się jest naszej pychy. To wszystko na odpowiedzialność tego brata, oczywiście mówię, ale się z nim zgadzam, bo to było inaczej, ten tego nie użył. 19 punkt. Pycha rodzi poczucie niepewności i kompleksu niższości. I kompleks niższości. Czy poczucie kompleksu niższości. A więc nasza niepewność, kompleks niższości, wbrew pozorom, ten jest przejaw pokory. To jest przejaw naszej pychy. No, tego nie chcemy wszystkiego wyjaśniać. Ale może później to nam wyjdzie. 20. Pycha domaga się, aby jej się radzić. Czyli człowiek powodowany pychą żąda wręcz, by się go radzić. I taki człowiek jest obrażony, gdy ktoś robi coś bez radzenia się. Na przykład ktoś, kto zaczął pracę, ktoś, kto ją dobrze zna, ktoś, kto innych wdrożył w tę pracę, nagle patrzy, że tamci ludzie to robią, czy ten człowiek zrobił sam, nawet się go nie dał. Oczywiście, na zasadzie podporządkowania, tak dalej, uzgadniania, to tak. Ale tu chodzi o jakiś drobiazg, czy ktoś chodzi w ogóle, ktoś no nie zdążył, coś powiedział później, czy no, może zapomniał. Ktoś ten czuje się urażony. Jak to ja byłem pierwszy, ja wdrożyłem, nie poradzili się, jak to można było. To jest pycha. 21. Pycha żąda, by inni przeszli przez te same rzeczy w osiągnięciu danego celu. A więc, jeżeli ja cierpiałem, jeżeli mnie ze zmartwienia wszystkie włosy wyszły, jeżeli mnie się stało to i tamto i dopiero wtedy zrozumiałem, co znaczy to i to, to inni powinni też tą drogą przejść. A tymczasem wcale tak być nie musi. Do kogoś przemawia słowo i to słowo w nim wytworzy właściwy skutek, a do innego przemawia i słowo, i przeżycia. Po prostu każdy ma inną drogę, inny sposób. Prawda? I wtedy właśnie, gdy jesteśmy zrozumiali, to chcemy, żeby inni te same katorgi przechodzili, jakie my, by ten dany cel osiągnęli. Nie zostawiamy Bogu możliwości samodzielnego działania. Panie, a co z tym? Pyta Piotr odnośnie Jana. On też powinien, jak ja, przejść, zaprzeć się ciebie i w ogóle ten cały wstyd przenieść, nie? 22. Pycha rodzi zazdrość, zawiść. Będziemy mówić o tym grzechu oddzielnie. To właśnie pycha rodzi taką postawę. 23. Pycha przywłaszcza sobie chwałę należną Bogu. Pycha chce być zawsze mocna, taka, no nie umiem innego dać słowa, czyli nie chce niczego przyjmować od innych, czyli samowystarczalna, w sensie właśnie tym mocna, samowystarczalna i nie chce niczego od innych przyjąć. A wiemy, że jesteśmy w takim układzie, że dajemy, ale i bierzemy. I biorąc jesteśmy błogosławieni, a dając jesteśmy bardziej błogosławieni, więc muszą być inni ludzie też bardziej błogosławieni, nie tylko my, prawda? No ale pycha się broni przed tym, żeby inni byli bardziej błogosławieni. 25. Pycha sprawia, że dobieramy sobie osoby, którym chcemy się poddać, podporządkować. A więc są osoby, którym się musimy podporządkować, niezależnie od tego, co o nich myślimy. Ale właśnie w ramach naszej samodzielności my sobie dobieramy. Tego będę słuchał, ale jego to nie, bo on jest taki. To jest pycha. 26. Pycha rodzi nielojalność i podkopywanie czyjegoś autorytetu. Przykładem jest Absalom. Pamiętamy tę historię, prawda? Gdy ludzie szli do Dawida, który rozsądzał jakieś ciężkie problemy, ciężkie sprawy i rozsądził sprawiedliwie, czasami na korzyść, czasami na niekorzyść danego człowieka, jego oczekiwań. Ale Absalom stał z boku i patrzył, jak to idzie smutny. No i co? Król ci nie pomógł. No widzisz, wiadomo. Ale wiesz, ja ci pomogę. I w ten sposób sobie kupował serca innych ludzi. To pycha powodowała. Pycha nie jest wdzięczna. Po prostu zawsze coś jest nie tak. Jeżeli nam ciągle jest coś nie tak, mama nie tak zrobiła, mąż nie tak zrobił, żona tak nie tak zrobiła, to jest pycha. Oczywiście nie z tamtej strony. A więc brak wdzięczności. 28. Pycha jest podejrzliwa. A co ona o mnie myśli, a co oni o mnie mówią, a na pewno mówią źle, to pycha sprawia. Nie chęć poznania prawdy. Wcale nie. 29. Pycha prowadzi do szukania jedności z ludźmi na każdej innej płaszczyźnie, byle nie w krzyżu Jezusa Chrystusa, czyli w sensie u Jezusa Chrystusa i to w tym dziele, które On dokonał. I właśnie wtedy ludzie się będą jednoczyć na bazie religijnej, kulturalnej, sportowej, jakiejś teologicznej, na każdej innej jakiejś takiej bazie braterstwa ludzkiego. Byle nie na Chrystusie, który zbawia, który ma wymagania. To jest też pycha. I ostatnie, 30. Pycha koncentruje się na tym, czego nie zrobiono wobec nas. Nie podano nam ręki, nie ugoszczono nam, nawet herbaty nam nie podano, a więc nie zlekceważono w tym domu. I więc na tym się koncentrujemy, zamiast na rzeczach tych istotnych, ważnych. Ten artykuł się rozpoczyna takim zdaniem, w takim wolnym przekładzie. To jest Lewis, ten autor tej między innymi książki Cztery Miłości. I taki jest przykład tego zdania. Jeśli chodzi o pychę, to mamy większą świadomość istnienia jej u innych ludzi niż u siebie. Dlaczego? Dlatego, że pycha sama w sobie jest oszukańcza i zwodnicza. A więc pycha w nas uniemożliwia nam właściwą ocenę siebie samego. Ona nas oszukuje. U innych wyolbrzymia, prawda? Widzimy to źdźbło tak potężnie, w szkle powiększającym, a nasza belka jest taka beleczka, belunia, malutka. Bo jest, ona jest sama w sobie, pycha jest grzechem oszukańczym, zwodniczym. Dlatego też tak trudno z nią jest walczyć. No kochani, ale od czego mamy lustro? Lustro Bożego Słowa. Tam możemy przyjść i w sposób obiektywny, przy pomocy Ducha Świętego, który używa specjalnego skalpelu, specjalnych środków, możemy się tam przecież wielu rzeczy o sobie w sposób obiektywny dowiedzieć. Mam nadzieję, że czytaliśmy książeczkę Siedem Głównych Grzechów. Tak czy nie? Nie. Kto nie czytał, niech podniesie rękę. No, sporo osób. A właśnie ja miałem tego nie omawiać dzisiaj, bo to trzeba było sobie przeczytać. Mam wydanie z roku 62. Bo właśnie w tym roku tę książkę studiowałem po raz pierwszy. Mam ją pokreśloną. Wtedy ona mi bardzo dużo dała. A 7 rozdziałów ma taka cienka książeczka. Sama Biblia. Dlatego polecam, i to trzeba nadrobić błyskawicznie. Wszyscy, którzy rękę podnieśli, muszą sobie tę książkę nabyć, jest tania, dostępna, i sobie ją przestudiować, grzech pychy, tak? A następny piątek, następny grzech. Abym ja nie musiał tego omawiać i dzisiaj tylko spodziewając się, miło się wszystko spodziewa, spodziewając się, że będzie trochę osób, które nie przeczytają i miłość wszystko znosi. Więc korzystając z moich tutaj podkreśleń, streszczę ten rozdział. Otwórzmy Przypowieści, rozdział 16. Mamy werset Najpierw 18. 16 rozdział przypowieści to jest 718 stronica. Pycha chodzi przed upadkiem. W starym przykładzie było pycha przychodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. A więc na razie upadku nie widzimy, ruiny na razie nie ma, jest piękny pałacyk, który sobie budujemy. Ale jeśli on jest budowany właśnie nie na Słowie Bożym i nie wykonujemy Bożego Słowa, tylko je cytujemy, a nie wykonujemy, to przejawiamy pychę, arogancję. I ta właśnie pycha sprawi, iż będzie wielki upadek, będzie później ruina. Piąty wiersz tego rozdziału tak nam powiada. Każdy pyszałek jest ohydą dla Pana. Z pewnością nie ujdzie on pomsty. I tu jest obietnica. Obietnica dla pyszałków. Z pewnością nie ujdzie on pomsty. I Bóg wykonuje wszystkie dobre obietnice, dobre słowo, pośpiesza się, by je wykonać. I też wykona wszystkie inne pozostałe obietnice. A więc czym jest ta pycha? I Bill Graham powiada, iż jest to moralny i umysłowy stan. Tak, te grzechy, które omawiamy, pycha, gniew, zazdrość, nieczystość, obżarstwo, lenistwo, chciwość, jest to stan, nie jest to coś wykonywanego, czyli czyn wykonywany. Jest to stan, nasze wnętrze, stan chorobowy, który później rodzi różne objawy. Jest to stan moralny, a też i umysłowy. I ta pycha, ten grzech poprzedza wszystkie inne grzechy. I właśnie pycha polega na fałszywej ocenie samego siebie. Na samozadowoleniu. I taki człowiek jest ohydą w oczach Pana. Rozdział 29 przypowieści i wiersz 23 powiada, iż pycha przywodzi człowieka do upadku. I to są stwierdzenia niepodważalne. Lecz pokorny duchem dostępuje czci. Tak zastanawiam się nad tym, czy by w niedzielę nie mówić kazania na temat pokory. Ja mówiłem już je kiedyś, nie pamiętam ile lat temu. Kto je pamięta, niech poniesie rękę. A więc przypuszczam, bo tylko jedna siostra Krysia pamięta, przypuszczam, że je powiem w niedzielę. Nie wiem jeszcze, bo się nie modliłem w tej sprawie. Ale sądzę, że właśnie by trzeba było się dowiedzieć, co jest pokorą, bo tu jest napisane, iż ten pokorny duchem dostępuje czci, a tu wszyscy by chcieli dostąpić czci przecież. Więc muszą się dowiedzieć, nie jakim nie być, lecz jakim być. A więc ta pycha, której Bóg nienawidzi, to nie jest jakieś uzasadnione poczucie własnej godności. Tego nie można mieszać, mylić, lecz fałszywą oceną samego siebie. I ta ocena nie stoi w żadnej proporcji do faktycznej wartości człowieka. Jest to po prostu zarozumiałość. Jest to nadymanie się w obliczu Wszechmogącego. Jest to pysznienie się wobec ludzi. I pomyślmy sobie o tym, który po raz pierwszy w historii Wszechświata zgrzeszył. Jak powinien o sobie myśleć ten, który miał imię Jutrzenka? Jestem sługą, jestem pierwszy wśród sług, ale tylko sługą. Jestem najdostojniejszy, najpiękniejszy, najmądrzejszy. Ja wszystkiemu przewodzę, ale jestem tylko sługą. A więc nie mówi, ja jestem niczym, ja jestem zero. To wszyscy zrobili, tylko nie ja. Nie, on nie jest fałszywie skromny. Mówi prawdę. To ja jestem ten właśnie. Ale jestem tylko sługą. Zobaczcie, jak apostoł Paweł mówi o sobie. więcej pracowałem niż oni wszyscy, mówił apostoł. Co nie zrozumiałość? On stwierdził prawdę. Bo ta prawda jest taka, to już nie jest wina Pawła. Ale Paweł mówi wszakże, nie ja pracowałem, lecz łaska, która jest ze mną. Czyli stwierdził fakt, że on się najwięcej nauwijał, że Bóg go najbardziej używał we wszystkich tych dziełach swoich i rzeczywiście jest to prawdą obiektywną przecież. Ale on sobie nie przypisuje niczego. To łaska wykonała. Przez moje nędzne ciało, przez mój umysł. Łaska. I właśnie Jutrzenka, czyli Lucyfer, tak nie myślał. Ale fałszywie siebie ocenił. Ponieważ ja jestem, więc stać mnie na dorównanie najwyższemu. A więc przecenił siebie. I to się stało pychą. Dlatego był jego wielki upadek, został strącony. Psalm 101 podaje nam Billy Graham i wiersz 5, to jest, trzeba się cofnąć, przed przypowieściami. I wiersz 5, Psalm 101, nam tak powiada. Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. A więc wyniosłe oczy. Dlaczego oczy akurat? Czemuż oczy? Bo oczy są oknem duszy. Wyrażają to, co jest wewnątrz nas. Wiemy, że rodzice, szczególnie mama, po oczach wie, co w nas tkwi, prawda? Czyśmy nabroili, czy nie? Po oczach. I serce nadęte, a Bóg właśnie widzi serce, serca nasze i nie może Bóg tego ścierpieć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest zazdrosny. Bo On jest wielki sercem i my też chcemy mieć wielkie serce. Nie. Bo On wie, że ta zarozumiałość jest grzeszna, że my zmieniamy swoje położenie stworzenia i chcemy być stwórcą. Bo to jest grzechem, który rodzi upadek, ruinę. I Bóg dlatego nienawidzi, że nas chce uchronić od upadku, od złych skutków. Pycha może przybierać różne formy. I Billy Graham wymienia trzy różne pychy, trzy różne formy. Po pierwsze, pycha ducha. To właśnie szatan, Jutrzenka. I tu jest podany tekst Izajasz 14, rozdział 12-15. To właśnie on przejawił pychę ducha. W tym fragmencie on aż 5 razy mówi o sobie ja ponad Boga. Sam do siebie ja ponad Boga, ja dorównam Bogu. I właśnie gdy zaczynamy odczuwać w swoim wnętrzu samo zadowolenie, samowystarczalność, jesteśmy na drodze bardzo niebezpiecznej. Dlaczego? Właśnie pycha ducha sprawia, iż człowiek polega na własnej wartości, nie na łasce Bożej. Ja potrafię. Zrobiłem tu, zrobiłem tam i teraz już wiem, a więc pójdzie jak spłatka. Wtedy wpadamy w rutynę, idziemy utartymi szlakami, liczymy na swoje siły, na swoje doświadczenie, nie na Bożą łaskę. I ten właśnie balans pomiędzy sługą, pomiędzy wspaniałym balonem, który dokonuje wspaniałych dzieł. Wiem, że balon może dokonać wielu wspaniałych dzieł, prawda? Balony się unoszą, czy unosiły i przenosiły ludzi na dalekie odległości. Znamy to z pewnej powieści młodzieżowej, prawda? Gdy niewolnicy mogli uciec. Balony nam wskazują pogodę, sprawdzają zasiaczenie nad Krakowem na przykład, albo kierują ruchem. To w Los Angeles widzieliśmy balon, który się wznosił i kierował ruchem na tych potężnych autostradach. Ale balon się nie może w ogóle sobą szczycić i chlubić. To ja, to ja. To jest tylko nędzna powłoka, kawał szmaty. Powietrze, a właściwie gaz, który w nim jest. Ludzie, którzy go uczynili, wyposażyli, utrzymują, konserwują, wykorzystują. To wszystko ludzie. A on czymże jest? Ktoś w niego strzeli i kawał szmaty spadnie do niczego, bo nawet nie będą go reperować. A więc jest to pycha ducha. Poleganie na sobie, na własnej wartości, nie na Bożej łasce. I to właśnie tekst, który nam czytała siostra Maria, zdaje się, czy Brenda, Jakub 4,6. Bóg pysznym się sprzeciwia, ale pokornym daje łaskę. A więc człowiek, który ma stan pokory, jest to stan umysłu, w którym nie ma żadnej chęci wywyższania się. To jest pokora. A pycha właśnie jest to stan umysłu, w którym jest chęć wywyższania się, przeceniania samego siebie i wzbijania się jak ten balon coraz wyżej i wyżej i podobnie jak Ikar możemy skończyć. A więc Bóg się sprzeciwia wszystkim pyszałkom. Ludzie, którzy są duchowo pyszni, uważają siebie za czystych, a drugich za nieczystych. Dlatego też musimy zwrócić uwagę na coś bardzo subtelnego. Grupom w zborze, grupom społecznym. I to nie jest słuszne. Bo nasi robotnicy mówią, a ci w białych kołnierzykach, to oni są tacy, to są te darmozjady. Tylko ci znowu mówią, a ci robole, co oni robią? W ogóle nic nie robią, papierosa palą. To jest pomieszanie pojęć. Dlatego, że nikt nie jest absolutnie czysty, bez winy. Nie ma takich ludzi, ani takich grup. Są, to pokażcie. Nie ma zboru czystego, bezwzględnie czystego. Nie ma człowieka bezwzględnie czystego, w sensie etycznym, moralnym. Czy nie tak? Tak. To nie znaczy, że wszyscy grzeszą. Że my skrywamy jakieś grzechy. Nie. My żyjemy, ale świętością darowaną, czystością darowaną, my w niej trwamy. A to wszystko jest z łaski, że mogę opanować swoje myśli, że znam sposób, aby kierować swoimi oczyma, czy wiedzieć, jak postąpić, jak nie postąpić, że Bóg daje siłę, by tak zrobić. Gdy upadnę, to Bóg podniesie, oczyści. To wszystko jest łaska. I właśnie tacy ludzie, którzy są zarozumiali, nie widząc swego źdźbła, znaczy swojej belki, gorliwie wyciągają źdźbło z oka bliźniego. Ja cały czas Billy Grahama cytuję, jest to na siódma tej chwili. A więc są to spostrzeżenia ogólne, biblijne. Są dumni, wyniośli, pogardliwie spoglądają na innych ludzi, tracą czas na krytykowanie bliźnich, na plotki. Jest to najgorszy rodzaj pychy. Zacznij od siebie samego. Pamiętamy, gdy mówiliśmy, że należy dawać to, czego oczekujemy od innych ludzi. Niektóre osoby się mogą uśmiechnąć zjadliwie, słysząc takie słowa. I mówią, szuka naiwnych. Głosi demagogicznie, bo chce, żeby inni robili za niego. Bóg się pysznym sprzeciwia, jak ktoś tak sobie myśli, czy tego jego sprawa. To jest biblijna zasada. I na przykład ja od tego od siebie wymagam, ja tak postępuję. Staram się. I nikt mi tego nie może zarzucić. I teraz, jeżeli ktoś się nie podda, to już jest jego sprawa. Bóg się sprzeciwi pysznym. A każdy z nas, będąc pyszny, musi się starać być pokorny. Czy nie tak? A więc musimy się poddać Bożym nakazom. I wtedy zmienić swoją optykę. A więc ręce precz od źdźbła bliźniego. Dawniej mówiono ręce precz od Korei. Ręce precz od źdźbła bliźniego. Zajmij się własną belką. Tak powinniśmy zrobić, czy nie? I właśnie teraz się staram cały czas zachęcić nas, abyśmy się zajęli własną belką, co jest nakazem dla każdego z nas. Nikt nie jest z tego wyłączony. Na stronie 8 Billy Graham omawia problem pychy umysłu. I on to nazywa ten rodzaj pychy duchowym złudzeniem. I cytuję pierwszy list Koryntian, 8 rozdział i pierwsze 2 wiersze. I tam taki jest tekst. 1 Koryntian, 8 rozdział, pierwsze 2 wiersze. To jest stary przekład, ja cytuję z tej książki. Umiejętność nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że umie, co? Nic jeszcze nie poznał tak, jak należy. Pierwszy i drugi wiersz, 8 rozdział, 1 Koryntian. A więc umiejętność nadyma. I sami wiemy po sobie, że jeżeli już umiemy coś, że póki nie umiemy, to drżymy, drżą nam kolana, drży nam ręka, prawda, gdy trzeba samochodem kierować i z nami siedzi nasz instruktor, albo też gdy później go już nie ma, bo już mamy. Nie ma tego w tym, a jest tak. Drugi wiersz, tak, pierwszy wiersz i druga część. Poznanie nadyma, miłość buduje. Jeśli to nie ma, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. No i teraz, gdy już żeśmy egzamin zdali, mam prawo jazdy i teraz siadamy i prawda się czujemy, nie? Jak to kierujemy, mocno trzymamy kierownicę, bo ktoś wyrwie ją i jedziemy i tego. Ale po pół roku jak jeździmy, prawda? Jedną ręką. Gazujemy, setka jest, bo mamy przecież 2 pasma. No, jak się raz i drugi zderzymy, potem już uważamy. I właśnie to jest przejaw pychy, również widoczny w sposobie prowadzenia samochodu. Też. Bo właśnie umiejętność, czyli poznanie nadyma, człowiek coraz bardziej się czuje nadęty. Zamiast z miłością traktować wszystkich innych kierowców, no i pieszych, traktować ich z miłością, z sympatią, z życzliwością, przepuścić, zdjąć nogę z gazu, żeby on też wjechał i włączył się w końcu. Tylko no nic się prawda nie stanie. No, kilkanaście sekund, potem wyrównamy to. Nie, musimy mu klakson dać światła, bo myśmy mieli prawo, on tu się wpakował. No, to jest wszystko przejaw pychy. No a potem, gdy leży sobie w szpitalu i mu tam żebra się zrastają, to stwierdza, że on właściwie tak jeszcze nie poznał wszystkiego. Na przykład nie znał zasady, jak wpada w poślizg samochód z przednim napędem. Zawsze miał tylny napęd i wiedział, a z przednim nie wiedział. Albo odwrotnie, bo z przednim łatwiej wyprowadzić z poślizgu. To więc zawsze było mu łatwo, bo wiedział jak, ale nie wiedział, że ten tylny, a szczególnie maluch, będzie jak bąk się kręcił. I nie spodziewał się tego. Albo ktoś inny już nie zdąży o tym pomyśleć, bo zginął, młody inżynier na przykład w Cieszynie. Gdy z rozpędem maluchem podczas takiej oblodzonej, gdy był lód, wjechał na wiadukt. A wiem, jak nasze wiadukty są łączone, prawda? I podskoczył, a był silny podmuch wiatru. I gdy właśnie maluch mu podskoczył, wiatr go dmuchnął i wpadł prosto pod tira i zginął. Więc za późno się dowiedział o takim czymś. Może nie usłyszał na wykładzie wcześniej. A więc poznaliśmy tak, jak należało poznać. A wydawało nam się, że już wszystko znamy. Dlatego ta pycha umysłu sprawia potem ruinę, upadek. I ten rodzaj pychy objawia się w arogancji w stosunku do ludzi, na przykład niewykształconych, uciśnionych, ludzi takich zwyczajnych, prostych. Taka jakoś wewnętrzna postawa arogancji. Zapominamy, że nasze zdolności umysłowe to dar Boży. A wiedza, jaką osiągnęliśmy, to jest wynik pracy innych ludzi, nie naszej. Tylko naszych profesorów, wszystkich tych, którzy pracowali nad nami, żeby w nas wiedzę wtłoczyć. Też i jakaś część jest naszej pracy, a nie tylko naszej. A więc nie możemy być wtedy intelektualnie zuchwali. Na przykład Rzymian, 12 rozdział i wiersz 16. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie, nie uważajcie sami siebie za mądrych. Dobrze. Często również ludzie się nie chcą nawrócić, bo mają pychę swego intelektu, swego umysłu. Dlatego też przypowieści 3:5 powiadają: ufaj Panu z całego swego serca, a na rozumie Twoim nie polegaj. Przypowieści 3:5. Pewien kaznodzieja, gdy miałem lat około 18, dał mi ten tekst, bo mu dałem Biblię do podpisu. I on, podpisawszy Biblię, wpisał mi właśnie ten werset. I on stał się dla mnie takim pierwszym tekstem, który mnie prowadził. Ufaj Panu z całego swego serca, a na rozumie Twoim nie polegaj. A więc musimy się przemienić w naszym sposobie myślenia. Trzeci rodzaj pychy to pycha z rzeczy materialnych. A więc, gdy człowiek zaczyna swoją uwagę skupiać na tym, co posiada, zamiast na tym, czym jest. Gdy ma to, gdy ma tamto, gdy dysponuje tym i może mieć jeszcze więcej, gdy... No i wtedy ten człowiek zapomina, kim jest. Że jest zwykłym chłoptasiem. Że jest zwykłym człowiekiem, że jest muchą. On sobie już nie pamięta, bo coraz to większe możliwości razem z pieniędzmi, z dobrami materialnymi przed nim się rozwijają. A tymczasem te wszystkie rzeczy, na przykład 5 Mojżeszowa 8:18, mówi, abyśmy pamiętali na Pana Boga naszego, że On nam daje moc ku nabywaniu bogactw. To Bóg nas uzdolnił, byśmy mieli to i owo. A więc to nie jest moje, lecz Boże. Ja jestem tylko zarządcą Bożych dóbr. Ja często cytowałem Ewangelię Jana, rozdział 17, wiersz chyba 8 albo 10. Jak się Pan Jezus modlił właśnie do swego Ojca. Wiersz 10, Jan 17, 10. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. A więc wszystko, co posiadam, jest Twoje, Ojcze. No i ja teraz się chcę wywiązać jako dobry zarządca, żeby to pomnożyć. A więc cały czas pamiętam, kim jestem. Mam dobro powierzone. I pamiętam, cały czas jestem tylko zarządcą, nie właścicielem. Mimo, że to jest moje, na moje nazwisko jest w księgach wieczystych i tu i tam, prawda? Ale to jest tylko dlatego, że po prostu nie można napisać imienia Jezus Chrystus. Więc musi być jakiś przedstawiciel tutaj no, na lewo wpisany, prawda? A to jest wszystko de facto Jego. Więc trzeba mieć cały czas tę świadomość. Żyć w tej świadomości. Bóg nam daje moc, abyśmy zdobywali bogactwa. Księga Kroniki, tylko nie wiem, które Kroniki właśnie, bo to nie jest podane w tej 29:12, mówi tak. Bogactwa i sława od Ciebie są. Ty panujesz nad wszystkimi i w rękach Twych jest moc, siła. W Twoje ręce jest wywyższyć i utwierdzać wszystko. Kroniki 29:12, tylko nie wiem, który. Pierwsza Księga Kronik. A więc nie będzie tej pychy, gdy mamy wiele dóbr, gdy pamiętamy o tym, kim jesteśmy. To wszystko jest cudze, jest naszego Pana. I my tym zarządzamy w sposób jak najlepszy. To jest tak jak z tymi talentami. Czy to była własność tego obywatela, który otrzymał 5 talentów, czy też to jest 100 lat pracy. Jeden talent to było 20 lat pracy. Zarobek 20-letni. Nie, to jest na mnie przypisane, ale ja mam cały czas powierzone dobro. No, Tymoteusz z kolei pisze, że, znaczy Paweł do Tymoteusza, którzy chcą być bogatymi, wpadają w pokuszenie, w sidła wielu nierozsądnych, szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zatracenie i zagładę. A więc te wszystkie dobra materialne, również nasz czas, pochodzą od Boga. Jakub, pierwszy rozdział, wiersz 17, mówi, wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały, wstępuje z góry. A więc Bóg mi daje wszystko. Zdrowie, siły, rozum, możliwości. To jest Jego własność i mam Go czcić. Dlatego był nakaz w Starym Testamencie, by czcić Boga z dziesięciną, czyli ze swoich dóbr. Dać Mu 10%. I to jest pewien ciężar, gdy nagle mamy, prawda, 10 tysięcy złotych miesięcznie. Musimy 1000 złotych odpisać. A potem mamy 100 tysięcy miesięcznie. Musimy odpisać 10 tysięcy. Potem mamy milion i musimy odpisać 100 tysięcy. I to jest, oj, to za dużo. Ale właśnie każdy Izraelita był do tego zobowiązany, że 10% musiał oddać Panu. Wtedy to mu cały czas przypominało, to nie jest moje. To jest własność mojego Pana i ja go muszę właśnie z tego, czy też tym czcić. Trzeci rodzaj pychy to pycha społeczna. Według Billy Grahama. Na czym polega pycha społeczna? A więc wywyższanie na przykład pod względem rasowym jednej z ras. Gdy rasa białych ludzi to jest wyższa od innych ras, ale wszelki rasizm jest to przejaw pychy. Dyskryminacja narodu, arogancja, pycha to właśnie cecha nazistów. Dlatego też, kochani, powinniśmy sprawdzić siebie, jacy jesteśmy, a właściwie w jakim stopniu jesteśmy pyszni. Bo czy jesteśmy, to nie ma żadnej wątpliwości. W jakim stopniu. Dlatego też w trzeciej części, na co mi zostało 14 minut, gdy chodzi o kasetę i chcę się zmieścić, chcę, abyśmy sobie zrobili test. Test, który wziąłem z mego wykładu Przemiana przez odnowienie umysłu. Wykład sprzed wielu, wielu lat. I teraz sobie każdy z nas zada 3 pytania. Pytanie pierwsze. Czego najbardziej potrzebuję w życiu? Czyli co mi jest najbardziej w życiu potrzebne? Czego oczekuję? Co bym chciał mieć w moim życiu? I na przykład, jeżeli odczuwamy nieprzeparte pragnienie dominowania, górowania nad innymi ludźmi. Jeśli mamy w sobie głód jakiś, takie pragnienie wzbudzania szacunku, podziwu, poważania, mamy takie coś, czy nie mamy? Co? Nie chcemy się przyznać publicznie? Albo pragniemy zaszczytów, kariery, możliwości wybijania się. I właśnie to pragnienie się wtedy przejawia w 2 odczuciach. Odczucie i uczucie zadowolenia, gdy inni uznają naszą wyjątkowość, nasze zalety, nasze uzdolnienia. Gdy nam okazują względy, chwalą nas, doceniają, ustępują miejsca. Mamy uczucie zadowolenia wtedy, gdy mamy możliwość, i inni nam to umożliwiają, udowodnić sobie i innym swoją wyjątkowość, niepospolitość. Może nie we wszystkim tak od razu, ale w tym i owym, a potem jeszcze w czymś następnym. I właśnie człowiek, gdy ma taką potrzebę, taki głód, to on cały czas w życiu koncentruje się tylko na tej sprawie. I to pycha powoduje tę potrzebę i potem wykonywanie i organizowanie wszystkiego, aby ją zaspokajać. No, dobrze jest, gdy takich ludzi spotkamy i takie okoliczności też gdy będą, gdy nam to się uda. To będziemy naprawdę zadowoleni. Ale jest 2 odczucie nieszczęśliwości. Gdy nas inni ludzie traktują jak zwykłego człowieka, zwyczajnego śmiertelnika. Z powodu naszej wyjątkowości, naszych uzdolnień, po prostu nie udzielają nam żadnych przywilejów, ani jakiejś specjalnej uwagi. I to prawda, że jestem wyjątkowy, bo jedynie ja mogę w tej grupie zrobić to i to. Ale to wcale nie znaczy, bo takich wyjątkowych osób jest więcej w tej grupie, tylko że ta może zrobić to, czego nikt nie może zrobić, tamta może zrobić to, czego nikt nie może zrobić, tamte 2 mogą zrobić coś, czego nikt inny nie może zrobić, a ty możesz zrobić coś, czego inni nie mogą zrobić. Więc tych wyjątkowych osób akurat jest tak dużo, że cała grupa się z nich składa. To z kogo tu wyróżniać? I kto ma wyróżnić? No kto ma wyróżnić? A więc powinniśmy nawzajem siebie doceniać. Bo nie ma nikogo wśród nas, kto by był zdolny wszystkich docenić i wyróżnić. Tylko Bóg. Bo każdy potrzebuje tego samego. A musimy siebie nawzajem docenić. I właśnie, gdy odczuwamy taką nieszczęśliwość z powodu zwyczajnego nas traktowania, to wiedzmy, że jest to przejaw pychy, a nie, że ktoś nie jest taki, jak należy. Taki człowiek może być nieszczęśliwy, gdy mu coś się nie uda. Gdy zgrzeszy, pomyli się. Dlaczego? Bo jest ambitny. I ta właśnie pomyłka spowodowała, iż dojrzał swoją małość, swoją niedoskonałość, że jednak mu nie wychodzi. I nie może się pogodzić z tym, że jest po prostu przeciętny. Albo na przykład, gdy ktoś tak naprawdę go oceni. Wiesz, ty jesteś fajny w tym i w tym, ale wiesz co, tutaj to nawalasz ciągle. Jaki jest dotknięty. Nie może przyjąć takiej obiektywnej oceny siebie. Co innego, jak ktoś powie, wiesz co, ty jesteś w ogóle. No to wtedy wiadomo, że to już jest przykre. Ale jeżeli ktoś powie, doceni nas, ale potem nam wytknie coś, co jest prawdą obiektywne, my się z tym właściwie zgodzimy, ale dopiero jutro, dzisiaj jeszcze nie. To właśnie jest przejaw pychy. A więc czego najbardziej potrzebuję w życiu? Pytanie drugie. Jakich ludzi lubię, a jakich ludzi nie lubię? I wbrew pozorom wydawałoby się, iż ludzi klasyfikujemy ze względu na ich złe lub dobre zachowanie. Dzielimy ich na sympatycznych i niesympatycznych i oni określają, jacy są. Z tym, że zauważyłem, że jedna osoba dla jednych jest sympatyczna, a dla drugiej jest niesympatyczna. Tak obiektywnie rzecz biorąc, to nie ma ludzi sympatycznych i niesympatycznych, tylko zależy dla kogo. Bo tak naprawdę to każdy z nas wybiera sobie ludzi według własnej głównej wady. I dzisiaj omawiamy wadę główną, pychę. I stopniowo będziemy tak zastanawiać się nad poszczególnymi wadami. A więc naszą wadą jest pycha, to wydają nam się być sympatycznymi ludzie, którzy nas podziwiają, adorują, schlebiają. A niezbyt sympatyczny jest ktoś, kto patrzy krytycznie na nas i owszem nas docenia i właściwie to widzimy, że on nas lubi, ale ciągle mnie prostuje, ciągle coś tam mówi, że mogłoby być lepiej. No w końcu, czyż ja nie robię dobrze? I jakiś mamy uraz, a tamta osoba cały czas mówi, fajnie, ależ wspaniale. Do czasu, aż usłyszymy, co nas mówi, gdy nas nie ma. Na przykład człowiek, który kieruje jakąś grupą i ma postawę władcy. On tu powiedział, prawda, ma być wykonane, to jest tak najlepiej, on przemyślał, on tu słyszał, tak dalej, Ten człowiek lubi ludzi, którzy są narzędziami. Posłusznie, tak jest, panie dyrektor, tak jest, tak jest, tak jest i tak cały czas tak jest. Jaki ma humor dzisiaj zły, to już odpowiedni ukłon odpowiedniego. Dobry, to odpowiednio. I tak zawsze człowiek, który wszystko wykona i nigdy nie powie, że jednak tutaj było źle. Taki właśnie człowiek, władca, nie lubi ludzi oryginalnych, krytycznych, pomysłowych, inteligentnych. Ludzi, którzy mają też silną osobowość, jak i on. Nie lubi. Dlaczego? Bo tak w głębi, w środku odczuwa, to jest konkurencja i to silna konkurencja, niemiła konkurencja. Dlaczego faryzeusze nie lubili Pana Jezusa? Bo to był konkurent. O silnej osobowości, który był niewzruszony, który ich nie głaskał. Niektórzy z faryzeuszy się nawrócili i lubili Jezusa, i to bardzo. Kochali Go. A inni nie lubili. Taki faryzeusz przychodzi do świątyni i mówi, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak tamten. Bo ja robię to, a Bóg mówi, właśnie, ja wiem, doceniam, to wszystko jest zapisane. Idź do domu, wspaniałym jesteś człowiekiem. Gdyby Jezus tak postępował, gdyby Bóg właśnie takim był i aniołów posyłał ciągle takich ludzi właśnie, którzy by ich chwalili. A Pan Jezus właśnie mówi, tamten wyszedł usprawiedliwiony, a ten Więc jak można lubić Jezusa, gdy się jest faryzeuszem? Właśnie pycha sprawia, że mamy niechęć do ludzi, którzy nas drażnią. A drażnią nas nie dlatego, że oni są drażniący, ale dlatego, że my jesteśmy przewrażliwieni na własnym punkcie. Mamy wygórowane ambicje i ktoś nas ciągle na ziemię ściąga, ktoś nas ustawia w sposób właściwy i my tego nie lubimy, bo chcielibyśmy, żeby nas ciągle pompowali. I to jest niebezpieczne, bo później możemy pęknąć jak balon przepompowany. Pytanie trzecie. Jaki jest mój stosunek do pieniędzy? Co mają pieniądze i pycha? Powiedzcie mi. Ludzie to jeszcze, prawda? Ale pieniądze, wbrew pozorom, mają wiele. I chodzi o oznaki tego, czym się kierujemy. Pycha może rodzić wielkie wydatki. Człowiek kupuje dużo, kupuje rzeczy drogie. Dlaczego? Bo chce zaimponować. Chce się pokazać. Chce, żeby ludzie, potrzebuje samochód. To prawda, że potrzebuje samochód, ale nie kupi tam jakiegoś, prawda, na jakąś syrenkę. On będzie się starał, Polonez to musi być w swoim czasie, gdy właśnie były syrenki jako taka rzecz normalna i pojawiły się Polonezy. O, Polonezem jeździ. Dzisiaj to prawie, że tarpany robią z Polonezów, prawda? Więc nie jest nic. Ale motywem tego człowieka było nie to, żeby jeździć, tylko żeby pokazać się. Z kolei inny człowiek może patrzeć praktycznie na pewne rzeczy. I wtedy na przykład wie, że syrenka ją tak nie posłuży jak Polonez. I woli trochę poczekać, dołożyć. Z tym, że on ma pewną koncepcję. Bo do Poloneza włoży silnik dieslowski, wtedy już nie będzie musiał ograniczać swoich wyjazdów. I tak przemodlił sprawy i kupił. Ale z powodu praktycznych, nie żeby szpanować. No ale się pojawia wiadomość, że zaprzestają produkcji syrenek. A od roku właśnie, zdaje się, że bieżącego, nie będą rejestrować dwutaktów. Jak to dobrze, że ja się jednak pokierowałem nie tymi względami, co ludzie powiedzą, tylko praktycznie, bo teraz jestem górą, bo co bym teraz tą syrenką robił części i tak dalej. No, i więc teraz musimy się sprawdzać, na co wydaję pieniądze. Czy po to, żeby imponować, czy też po to, żeby dobrze, w sposób właściwy żyć. I ktoś powiedział kiedyś mnie, gdy ja kupowałem ciągle garnitury tanie, po 1700 zł, 1400 zł. A pewien brat mówi, biednego nie stać na tanie rzeczy. Ja się zbuntowałem, mówię, co on mówi? Ale to mi dawało spokoju. Zacząłem analizować, to właśnie jeszcze nie wtedy miałem ducha, że się uczyłem od innych. I analizowałem i myślę, sprawdzę to. I poszedłem, patrzę, najdroższy garnitur kosztował wtedy 2900 zł. I to było bardzo dużo, to była cała pensja. Taka właściwie dobra pensja. Gdy na stażu płacili nam 1100, 1400 zł. A więc po stażu 1900 albo 1700. I po wyższych studiach oczywiście. A więc to była naprawdę taka pensja wtedy już dobra. Kupiłem ten garnitur. I ta ekspedientka powiada, to jest dobry materiał, używałem go tam, wymieniłem je tam do płaszczy, pelisy, dalej. Długo wytrzymał, rzeczywiście, ten garnitur długo wytrzymał. Przetrzymał inne garnitury. I dobrze wyglądał. A więc biednego nie stać na tanie rzeczy. Ale jeżeli ktoś chce imponować, to wtedy ma wiele ubrań, wiele sukni, a nie ma w czym chodzić. I ciągle mu mało. Wtedy ciągle chce rzeczy lepsze i lepsze, nie dlatego, żeby lepiej być sprawniejszym, lepiej działać, tylko żeby inni podziwiali. I dobrze. Co zrobimy, kochani, z tym wszystkim? Bo z tym trzeba coś zrobić. Nie tylko wysłuchać, pomyśleć i dalej w rejs. Taki, jaki byłem, dalej być takim samym. Otwórzmy Kolosan, rozdział 3. Ponieważ wiemy, że Bóg się pysznym sprzeciwia,
a pokornym daje łaskę. Ponieważ pycha rodzi upadek, a pokorni czci dostępują, więc trzeba coś zrobić. To jest jedna alternatywa. Albo będę pokorny, albo będę pyszny. Albo pozwolę pysze we mnie rządzić, albo też ją rozpoznam i zacznę z nią coś robić. To jest jedna alternatywa. Albo jedno, albo drugie. I otwórzmy stronicę 1274. Trzeci rozdział listu do Kolosan. I może od wiersza piątego, mimo że wcześniej chciałem czytać od pierwszego wiersza, ale może od piątego wiersza. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. A teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych, nie okłamujcie się nawzajem, skoroście zewlekli z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który się ustawicznie odnawia ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Więc co mamy zrobić? Jest odpowiedź, wręcz średniowieczna odpowiedź. Umartwić się. Wcale nie. Umartwić nie się, tylko to. To jest różnica. Ja mam panować nad grzechem. Bóg do Kaina powiedział, oto grzech czyha u twoich drzwi, lecz ty masz nad nim panować. A więc mam coś umartwić, a nie siebie. To jest różnica. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, z tej ziemskiej natury. A więc każdy z tych grzechów. Również i pychę. Kiedyś wiersz 7 mówi, ja oddawałem się temu grzechowi. On mnie ciągnął, on we mnie był, we mnie tkwił i we mnie powodował pragnienia i ja mu się oddawałem.